dobry moi drodzy, zabrałem Was do tego pięknego skwerku, małego parku w Belem po to, żeby nietypowo rozpocząć nasz odcinek, rozpocząć go od przeprosin, dlatego że bardzo staraliśmy się, aby nasz najnowszy odcinek dotyczący serialu The Last of Us, który opowiada o dominacji grzybów nad całym światem, wypadł dobrze, ale prawdopodobnie, kiedy no trochę mało pochlebnie o tych grzebach być może mówiliśmy, jeden z nich usiadł nam na kablu i kompletnie popsuł dźwięk z tego odcinka, więc po konsultacji z naszą ukochaną Rychtyk grupą na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, Vox Populi, Vox Dei, okazało się, że nasi kochani odbiorcy mimo wszystko chcą usłyszeć ten odcinek z dźwiękiem nagranym wyłącznie z kamery. Staraliśmy się zrobić jak najlepszą robotę, ale wybaczcie za techniczną jakość tym razem. Natomiast najważniejsze jest to, że my się dobrze bawiliśmy przy tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wy też będziecie się dobrze bawili. Prawda, Dawid?
Tak.
Kochany, oczywiście jest cudownie Cię widzieć. Mamy dzisiaj taki odcinek, przed którym, po to, żeby się lepiej przygotować, postanowiłem przyjąć grzyby w postaci, ale bardzo przyjemna mina.
What?
Ale właśnie, jak chciałem dopiero powiedzieć, jakie. Soplówkę, kochany. Od pewnego czasu do kawy taką pół łyżeczki sobie dodaję. Spokojnie, są legalne substancje, wszystko jest w porządku.
No
soplówka ma takie działanie trochę, no nie chcę powiedzieć przeczyszczające, bo to by było w złym nie tego słowa znaczenia. Nie chodzi o ten rodzaj przeczyszczenia, tylko chodzi o taki rodzaj oczyszczenia organizmu. Tak, lubię sobie zapodać, wiesz, jakiś środek. Właśnie na dzień i potem na noc.
Na fali popularności serialu The Last of Us, no jak usłyszałem, że po grzybach, to od razu się straciłem.
A ty pomyślałeś o tych grzybach, a widzisz, ja pomyślałem jeszcze o innych. Ale to każdy pomyślał o tych, o których chciał pomyśleć.
Tak.
No bo właśnie, o tym będziemy mówili. Natomiast rzeczywiście soplówka, bardzo wszystkim polecam. Tradycyjny polski, właściwie nie tyle polski grzyb, co też rosnący w Polsce. Można na Allegro go kupić i sobie właśnie faktycznie dodawać do kawy i w innych miejscach. Też.
A to ma kłótny smak?
On troszeczkę go modyfikuje, ale powiedziałbym w taką dobrą stronę. Delikatnie mam wrażenie, trochę go posładza. To jest taka rzecz, która rzeczywiście też pięknie wygląda. Tutaj pozwolę sobie wstawić w montażu.
O ty
zobacz, jak ty piekasz. Myślałem, że aż tak ci się spodobała.
Mega.
Super. I no nie wiem, czy kiedyś soplówka przejmie świat.
Soplówka?
Tak, tak to się nazywa.
Fajne.
Soplówka.
Fajna, ładna nazwa.
Bardzo ładna.
No, jakby przejęła świat, to byłaby najmniej takim jakby nazwa by nie sugerowała powagi sytuacji.
Tak.
Pandemia, soplówka.
Soplówka.
O, wtedy się skończył świat, syn.
Tak, tak.
Pandemia soplówki.
To prawda. Tamten
posłodziła kawę, no niestety.
Grzyb, o którym dzisiaj będziemy mówili, ty pamiętasz, jak się nazywa?
Cordyceps.
Cordyceps.
Ale to jest chyba rodzaj... jakby takiej rodziny grzybów? Cordyceps? Mm-hmm. Cordyceps. Albo część mózgu, którą atakuje?
Chyba wydaje mi się, Cordyceps. Że...
Nie pamiętam tego, aż takich... Ty, może mam grzyba w uchu? Soplówka? Zobaczymy.
W każdym razie jest tak, że będziemy mówili dzisiaj dużo o grzybach, ponieważ grzyb jest właściwie głównym bohaterem serialu, o którym będzie mowa.
Na pewno jest przyczyną, przez którą ta historia gdzieś tam powstała. No pewnie nie, ale to już filozofia. Oczywiście, że tak. No, wydaje mi się, że... Przynajmniej ja tak zrozumiałem temat i wydaje mi się, że tak dużo będziemy mówić o The Last of Us, bo tak dużą częścią mojego życia jest to uniwersum, a twojego życia zaczęło się częścią niedawno z premierą serialu. I jako, że lubimy być też czasami na czasie, to pogadamy o czymś, o czym wszyscy chyba teraz gadają.
Tak, powiem ci, że powód, dla którego tak rzeczywiście, tak, właśnie tak gadają. Tak wygląda, jak mówią. Bo to jest właśnie wtedy, kiedy ten grzyb, który zresztą pięknie jest pokazany w trakcie serialu.
A to jest nowa rzecz, jeśli chodzi o...
A, nie było tego grze, tak? Że ten grzyb wychodzi im z ust.
Nie, w ogóle nie było tego.
Rozumiem. Ale rzeczywiście na przykład wczoraj bardzo sympatyczna...
To jest jedna z największych różnic w ogóle.
Rozumiem.
Czyli system rozprzestrzeniania i... No parę, mogę ci
opowiemy chętnie i tylko właśnie chciałem powiedzieć, że takim ostatecznym momentem, gwoździem do grzybowej trumny było to, że wczoraj była u mnie bardzo przyjemna ekipa, która tam na zlecenie TVN-u realizuje galę empików, gdzie empików jakby ich było parę. No znaczy, jest ich wiele, galę empiku, może tak. Bo była to bardzo przyjemna współpraca, natomiast w czasie wolnym między scenami no generalnie rozmowa właśnie krążyła wokół The Last of Us. I ciekawe właśnie było to, że były tam osoby z wielu różnych pokoleń i wszyscy oni mówili o tym serialu. Albo, że na pewno go za chwilę obejrzę, proszę nie powiedzcie nic, co mogłoby mi tutaj popsuć. I my w trakcie tego odcinka też będziemy raczej rewizjonowali, więc to jest zupełnie swobodna sytuacja, a jak nie, no to zrobimy jakiś duży rodzaj ostrzeżenia, ale zdałem sobie sprawę z tego, że już dawno nie widziałem fenomenu w kulturze, który by tak wiele osób dotknął.
Na to właśnie zwrócił uwagę mój brat. Wczoraj jak chwilę gadaliśmy, bo akurat no ten jeden telefon dziennie pozwolili mu. Nie wiem. Coś niebezpiecznie się dzisiaj dzieje.
Niesamowity.
No i...
Oh, wow.
Po prostu w pracy, on jest bardzo zapracowany. O to chodzi. Już wyszedł. No
i... Z pracy.
Z pracy. I mógł zadzwonić. No i... nie miałem
jak
brata.
Jak mi każesz to, spokojnie. Tak, ale no właśnie, więc prosimy wszystkich nagłówkowców, żeby nie było nagłówka pod tytułem Brat Dawida Mienieniu, więc tego nie róbcie. Nie ma takiego tematu.
Oczywiście, to był żart. To był żart.
Dzwonił do ciebie.
Dzwonił do mój brat i właśnie, no i gadaliśmy tam trochę. W każdym razie, mój brat zadzwonił, mówi, kurczę, powiem ci, że jestem totalnie zaskoczony, jak bardzo mainstreamowym wydarzeniem stała się premiera tego serialu. A tym bardziej, że jest to serial, który jest udostępniany jeden odcinek na tydzień. W sensie to nie jest tak, że wyszedł cały, ktoś to zbingeował i dzień później mówi, o Boże, od deski do deski to jest najlepsza historia na świecie, to jest najlepszy serial. Nie wiadomo, czy za tydzień to nie będzie najgorsza historia, produkcja. Wiesz, o co mi chodzi?
Tak.
I nie wiem, co tworzy ten hype. Znaczy, chodzi mi o ten serial. Jakby dlaczego Wojtek mówi, ej, w faktach była informacja o premierze tego serialu, tak. Nie? I skąd to napięcie się wzięło, skąd to zainteresowanie całego świata mimo wszystko, przyznajmy to, dość takiej niszowej tematyce, no bo chociaż może przez to, że pandemia miała miejsce i widzieliśmy wpływ jakiejś zarazy, która paraliżuje cały świat, no tutaj oczywiście w jakimś takim ekstremalnym stopniu, chociaż to, co przeżył planet Ziemia, to nie można powiedzieć, że to było małe. Tak. W związku z koronawirusem.
Jesteś najlepszy! No. Jesteś dzisiaj najlepszy!
Pandemia.
Oh, wow. No jesteś w tym momencie na szurskich forach. Oh my god, myliliśmy się co do niego.
On jest kochany, on jest nasz.
To jest nasz gość.
Ja on teraz też nie wierzy, miał 3 razy COVID, ale nie wierzy. Nie, to nie po prostu... Ja nigdy nie czułem smaku. Dlatego słuchałem takiej muzyki.
Aromatu i uczuć.
Tak. I uczuć. Nigdy nie czułem.
No właśnie, nie, dlaczego to jest taka
duża... Dlaczego to się tak przedarło? Dlaczego to jest taki big deal? No, chodzi mi niszowość, no bo to jednak jest mimo wszystko horror.
No tak.
Po drugie, no gdyby ktoś chciał to spłycać, jest to postapokaliptyczna historia w świecie zombie. No jakkolwiek właśnie. Te zombie, ja zawsze to zaznaczałem, że jakby no pozornie, powierzchownie można skrócić to i powiedzieć, no to są zombiaki, nie? A to jest głębsze, oczywiście. Natomiast...
No i ja chciałem to pytanie...
To mnie fascynuje.
Mnie to też absolutnie fascynuje. Rozmach. Dlaczego jest tak, że cała Lizbona jest oklejona tym? Byłem też w Barcelonie przez 2 dni, wszędzie to jest. Warszawa też jest tym mocno oklejona. Dlaczego tak wiele osób to przeżywa? Na to pytanie odpowiemy po czołówce. Ajajaj, biegłem, żeby zdążyć i zdążyłem.
Biegłem, żeby zdążyć.
Ze wszystkiego zrobi piosenkę, która by była hitem do tego stopnia, żeby w taksówkarze sobie jeździliśmy. Żeby zdążyć. Och, taksówkarze. I tam za 15 lat ktoś łezka w oku, no bo to na przykład był taki ostatni dzień. Ja zawsze byłem, żeby zdążyć. Jak w tej piosence Dawida, którą on wymyślił.
Zawsze byłem, żeby zdążyć. Piękne.
Tylko jeszcze jedno zrobimy zastrzeżenie na samym początku dla osób, które kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, że historia ma miejsce w postapokaliptycznym świecie. Mamy do czynienia z głównym bohaterem Joelem, który musi mierzyć się z sytuacją, w której cała ludzkość jest obecnie zainfekowana przez nieznany wcześniej rodzaj grzyba, chociaż nie, on był znany, on wyewoluował w coś innego, tak się, tak jak wysoplówka zwariowała, nie? To coś takiego.
Tak.
Na pewnym etapie musi przejąć opiekę nad małą dziewczynką, nad Eli, która, no już raz nie zdradzając dlaczego, musi z nim maszerować przez ten świat. No właściwie nie ma innego wyjścia, jak tylko mu towarzyszyć. Coś jeszcze powiedziałem. A, i ten grzyb zamienia ludzi w coś takiego jak zombiaki, ale to nie są tak naprawdę zombiaki, tylko one żyją, tylko są zainfekowane tym grzybem i w serialu ten grzyb nawet fizycznie możemy zobaczyć, bo jak jest rozcinana skóra tychże podmiotów, to widać tego grzyba nawet w środku. Nie wiem, czy w grze jest tak samo?
O, że to tak nie były takie czasy, żeby się tak zagłębiać.
Rozumiem.
Zatem, tak jak ci mówię, tam to trochę inaczej działa. Więc
rozumiem.
Tam w ogóle nie było takiego motywu, jasne, że tam patrzymy na grzyba.
Te różnice.
Znaczy, no widać było grzyba, jak, że tak powiem, on wychodził na zewnątrz.
Rozumiem. Okej. Okay. Rzeczywiście jest tak, że mamy tutaj do czynienia z adaptacją z gry, czego wydaje mi się, nie grając nigdy w tę grę, i to ważne zastrzeżenie na początku,
Fajną pozycję mamy, że mamy kogoś, kto nie grał, i mamy kogoś, kto grał wiele razy i jest, no uważa to za najlepsze doświadczenie gamingowe, jakie doświadczył.
No właśnie, tym bardziej dlatego, że po pierwsze ja widzę ślady tej gry, nie grając nią, jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak mniej więcej wygląda ten wewnętrzny filmik, rozglądanie się bohatera, kiedy jadą wszyscy samochodem i tak dalej, ale właśnie poruszyłeś o tyle bardzo ważny aspekt, że ja miałem przynajmniej takie wrażenie, o czym ci mówiłem, że w pierwszym i drugim odcinku czułem się bardzo zagubiony, bo nie wiedziałem, o co chodzi, bo tak trochę odczułem, że właśnie ci wszyscy ludzie bardzo się ekscytują tym serialem, którzy grali w grę i dla nich te rzeczy są oczywiste, oni łapią to, o co chodzi z tym grzybem, który tam przejmuje twoją świadomość i właściwie robi z ciebie takiego zombiaka, a ci wszyscy inni ludzie muszą tak trochę poczekać na to, że być może kolejne odcinki to wyjaśnią. Ważne zastrzeżenie również numer dwa. Nagrywam ten odcinek pod trzecim odcinku tego serialu. Nie ma jeszcze czwartego i już ja się teraz czuję dużo swobodniej. Ale początkowo właśnie miałem z tym problem, o czym ci zresztą powiedziałem. Natomiast jestem też bardzo ciekawy twojego doświadczenia, bo kiedyś też na antenie tego szacownego i niezwykle popularnego podcastu powiedziałem, że nie podobała mi się Gra o Tron, jeśli chodzi o pierwszą serię, dlatego że czytałem książkę i dopatrywałem się masy rzeczy, które zostały przekłamane albo niedoopowiedziane. Twoja opinia jako człowieka, który kocha tę grę miłością bezgraniczną. Nie poczułeś się okradziony w jakimś elemencie? Coś?
No dużo miałem różnych emocji. Też o tym gadaliśmy właśnie w naszym gronie przyjacielskim, przez niektórych nazywanym pizza lovers.
Okej, fajne. Musimy zmienić nazwę na tą.
Tak.
W kontrze do fit lovers, którzy
właśnie,
są.
Myślałem, że coś takiego istnieje, dlatego się bałem to powiedzieć.
Na Instagramie i YouTubie pewnie. Oni lubią inny rodzaj aktywności.
Nie pizzę.
Nie pizza. Myślę, że zdecydowanie nie pizza.
Stopy. Mówisz fit.
A. Ty mnie zawsze rozłożysz te łopatki.
Zawsze się rozłożysz.
Nawet ty przypomniałeś, że zawsze mnie rozłożysz. No powiedz o swoich emocjach.
Miałem bardzo różne emocje. No, mimo wszystko widzę jakąś wersję wydarzeń, reinterpretację tych wydarzeń, jakiejś historii, która oczywiście też naiwnie myślałem, że jest moja po prostu, nie? Wiedząc, że tam jakby kilkanaście milionów ludzi doświadczyło.
Aha, bo po prostu przeżywały się jeden na jeden, nie widziałeś tych wszystkich kilkunastu milionów ludzi,
teraz,
którzy grali w tą grę.
Teraz, kiedy widzę właśnie ten zasięg, tę międzypokoleniowość, w ogóle to mam także wiele osób, które nie doceni tego, jaki ten świat jest bogaty i piękny, ogląda to i będzie to trywializowało po prostu. Będzie sytuacja taka, że oni będą mówić tak, jakby wiedzieli, o czym mówią, ale nie grali w to, nie?
Okay.
I to mnie denerwuje. No,
rozumiem.
To mnie zawsze denerwuje, kiedy coś, co jest moje i piękne i co w moich emocjach rośnie do skali jakby arcydzieła, kiedy właśnie wypływa na szerokie wody i jest już masową rozrywką, to zawsze mam taką obawę, że kurczę, to wpadło w takie niekontrolowane ręce. Ludzie,
no tak,
będą z tym robić
musisz
dziwne
odnać
rzeczy, będą robić przeróbki i memy, będą robić żarty wokół tego, bo to jest popularne, więc to napędzi ich publiczność i ruch. I to mnie drażni jako.
Ale kochanie, to jest tak jak w Małym Księdzu. Jeśli coś kochasz, to musisz to uwolnić.
W czym?
No w Małym Księdzu. I myślałem, że mają jakąś różę. Coś takiego było na Księżycu. No i tam jest, że jak coś to bardzo kochasz, to musisz to oddać. Taka francuska książka popularna.
Antoine de
jakiś numer, bo to był papież któryś, no więc tak. To właśnie o nim mówię.
To znam to.
No. to
właśnie... jak coś kochasz, to puść i jak wrócisz, to cię też kocha.
Musisz trochę to właśnie. No to...
Wiesz, to dziwny wniosek.
Ale tak się zastanawiam, czy tak trochę nie masz za swoją twórczością w dużej mierze, która... Nie. Wiem, że masz do niej dystans i nie uważasz jej za dzieło nawet w momencie, w którym bardzo ją kochasz. Ale no, ktoś może sobie pozwolić na dowolną interpretację, albo może na przykład mieć sytuację taką, w której weźmy twój jakiś bardzo emocjonalny utwór jak Mori na przykład i on sobie jedzie i sobie tupie duszką do tego i podśpiewuje, tak, i to jest dla niego taki, wiesz...
Ale tego się już nauczyłem trochę, że w kontekście moich utworów to jest już dla mnie prosty temat, bo teraz kiedyś może bardziej się tego bałem, tej oceny i opinii i tego, że ktoś użyje tego w innym celu niż ja chciałem. Mm-hmm. I czasami się o to ocieram, jeżeli mam jakieś takie teksty, które mogą trochę polaryzować i no post na przykład. Te reakcje trochę mnie martwiły, no bo ja nie miałem oczywiście w zamyśle nikogo ranić. Chciałem generalnie skrytykować pewien rodzaj podejścia do życia, nie? Mm-hmm. Akurat u nas związany gdzieś tam z kwestiami też
światopoglądowymi, religijnymi.
Tak, a one polaryzują, więc nie lubię polaryzować, ale jestem też przyzwyczajony do tego, że no, tak jak ja na przykład o tym myślałem ostatnio, kiedy w poprzednim odcinku puściłem ci głęboko płytką, mm-hmm, i tam zrobiłem utwór Wild Ones, mm-hmm, Invite Me In. I kiedy oglądałem ten odcinek i usłyszałem to, w jaki sposób mówię o tej płycie, mhm, to nagle usłyszałem pierwszy raz siebie trochę z takiej strony, kiedy pomyślałem, ej, jakbym zobaczył podcast, w którym dwóch typów, których lubię, mhm, mówi o mojej muzie, mhm, i mówią takie samo zdanie, jak ja powiedziałem na temat tego zespołu, czyli... No, generalnie na tej płycie są dwie dobre piosenki, bo reszta to jest tak, nie wiem, ale te dwie są świetne. Mm-hmm. I nagle tak poczułem, ja to powiedziałem tak lekko, tak w ogóle nie licząc się z tym, że dla nich ta cała płyta to była jakaś podróż, tak, praca, tak jak, mm-hmm, ja przy swojej. 2 lata siedzę i wiesz, robię wirusa, robię Blanta.
Robię... Nie jednego.
No tak, znaczy akurat jeden jest.
Okej, okay. Tak, bo myślałem, ale
było, było parę wersji. Yes, okay. Było parę wersji. Robię Millennium, robię Mori.
Pomyliłem płyty.
Ja tego nie mogę powiedzieć. Robię po prostu całą płytę, nie?
No
i każdy, który jest dla mnie ważny. Każdy jest dla mnie ważny w inny sposób. A nagle totalnie, nie mając żadnych złych intencji, po prostu stwierdzając, jaki to ślad zrobiło we mnie, ktoś mówi na temat mojej twórczości, no te dwie piosenki są ekstra, ta reszta płyty jest taka se, nie? Ale...
Ty nie powiedziałeś chyba, że jest taka se.
Nie, ale...
Że wyróżniłeś
chyba... No, że warto posłuchać dla dwóch utworów, nie? Więc no jednak tak. Mam coś takiego, że... I żeby było jasne, nie czuję się źle z tym, że tak mam. Po prostu nagle sobie pomyślałem, o wow, to było dla mnie tak łatwe, żeby to tak powiedzieć. A ci artyści... Przecież to by było dla nich bolesne, nie? Na szczęście nie obejrzał naszego podcastu, ale błagam, nie wysyłajcie.
Może teraz właśnie się powiedzieć.
Nie wysyłajcie, nigdy nic nie uczy z naszym materiałem. Błagam bardzo.
Tak, niech to też będzie intymne to doświadczenie, tak jak twoje doświadczenie z The Last of Us.
Ale dobra, to jest za duża dygresja. Bardziej mi chodzi po prostu o to, że odpowiadając na twoje pytanie, w tym moim świecie to mi nie przeszkadza już, że ktoś sobie zrobi z moją muzą co chce. Jeżeli mu się podoba jeden twór, spoko. Niech mi o tym nie mówi. Po prostu niech się cieszy tam ten. Ale w przypadku odbiorcy i takiego konsumowania, ja jestem bardzo neurotycznym konsumentem gier wideo, nie? To są dla mnie bardzo ważne rzeczy. Dużo ważniejsze niż może powinny być, ale dla mnie to jest cała taka bardzo krępująca sprawa, no. Ja rzadko lubię się wkręcać w rozmowę o tych grach, bo to wsiąkam po prostu do takiego tunelu i w pewnym momencie się tak martwię, że jakby I went too deep, jakby to...
Nie, ja myślę, że tam...
Chociaż coś... no ty mi pozwalasz to...
Ja ci pozwalam zdecydowanie, ale z drugiej strony mam wrażenie też czasami, że w momencie, w którym jest mowa o czymś tak bardzo ważnym, jak ta seria dwóch gier, nie mylę się, prawda?
Na razie tak.
A teraz z serialu, to w momencie, w którym my to wyciągamy na światło dzienne i nawet parę razy właśnie z innymi pizza lovers rozmawialiśmy o tym, to ty przybierasz wtedy taką bardzo charakterystyczną pozę, mówienie o tym takim, z taką charakterystyczną miną. Ona wygląda obojętnie, ale ona nie jest obojętna. Ona jest bardzo czujna, to jest na takiej zasadzie, że ty wiesz, ile to dla ciebie znaczy i ty absolutnie czysto świadomo, wiesz, tak jak cię lewica nauczyła, ty szanujesz światopogląd każdego innego dookoła i ty wiesz, że są, szanuję twoją opinię, jasne, ale ja czasami wiem, że to może zostać przez ciebie odebrane jako atak na część twojej tożsamości.
No właśnie, tak jest. Mhm. Ja dużo pracy wkładam w to, żeby
widzieć to na twojej twarzy.
Znaleźć po prostu przestrzeń na to, że okej, to, że ty masz tę opinię i to zdanie, to nie znaczy, że każdy będzie tak miał i to jest okej. Okay. Każdy może mieć swoje prywatne zdanie, natomiast w przypadku akurat mojej ulubionej grupy Pizza Lovers mam tak, że mimo wszystko zależy mi na tym, żeby ktoś zrozumiał, dlaczego to jest dobre i dlaczego to jest ważne. Akurat wydaje mi się, że w naszej grupie rzadko się zdarzają drastycznie różne opinie na temat jakiejś sztuki, że raczej reagujemy na zasadzie, jeżeli polecamy sobie film, to raczej on sprawia przyjemność wszystkim. Tak mi się wydaje, czy nie?
Różnie z tym bywa. No wiesz, ja mówiąc wprost wtedy bardzo sceptycznie podszedłem do pierwszych dwóch odcinków The Last of Us i powiedziałem, kurczę, chyba coś ze mną jest nie w porządku, bo są media, poważne tygodniki w Polsce, które powiedziały, że o, czyżbyśmy mieli do czynienia z najlepszym serialem w historii. Wiele osób na moim Facebooku znajomych daje temu oceny typu, nie wiem, jak Artur Kurasiński na przykład 10,5 na 10 albo 11 na 10, no to i że to jest rzecz,
nie, która... Tak wcześniej dają te oceny, chyba że...
Ale to nie była odosobniona opinia, no właśnie, to było naprawdę wiele osób.
Że dość wcześnie, jakoś nie mogę w to uwierzyć, że te pierwsze dwa odcinki zrobiły coś takiego, że ktoś mówi, o, chyba że przez to, że znam tę historię jakby z gry...
No właśnie, może to
nie widzę, jak ona jest genialna od pierwszej chwili, bo na podstawie pierwszych dwóch odcinków ja jeszcze nie miałem takiej bardzo opinii, że świetnie, że to powstało. Że,
okay.
Bo jako gracz, jako gracz bardzo czekałem na taki moment, w którym powiem, okej, widzę, że jest, że totalnie uzasadnione jest to, że to powstaje jako serial.
Rozumiem.
Bo bardzo dużo mieliśmy takich dyskusji z moim bratem na przykład właśnie, że jak usłyszeliśmy, że ten serial powstaje, potem jak usłyszeliśmy, jaki jest casting i w ogóle to dużo miło takich dyskusji. Cieszymy się, że to się dzieje, czy nie? Z jednej strony
okay.
To otworzy szansę na rozrastanie się tego,
pewnie,
niczym grzyb, tego uniwersum. Mm-hmm. To zwiększa szansę na część trzecią gry,
tak.
To zwiększa szansę na drugi sezon filmu, to zwiększa szansę serialu, to zwiększa szansę na zmainstreamowanie tego świata. Znaczy więcej merchu, więcej gadżetów, koncerty, tak.
Nie,
spotkania z aktorami.
Oczywiście.
Wiesz, jakby to tworzy po prostu ten. Więc
obecność w popkulturze jest niezwykle ważna dla życia projektu i ona zaczyna mieć miejsce, łącznie z tym, że wiesz, teraz na Make Life Harder albo u Michała Marszała wystarczy, że pojawia się dowolny jakiś temat dotyczący grzyba albo czegokolwiek takiego, jakieś takie zdjęcie, na przykład oni często pokazują patodeweloperkę, gdzie tam właśnie jakiś grzyb rośnie w jakimś mieszkaniu, które ma być wynajmowane i tam The Last of Us początek, czy cokolwiek takiego. No to już musisz złapać tę referencję, że chodzi o przejmowanie świata przez grzyba.
Widziałem cudowną, aż zrobiłem tego screena, nie będę mówił co i jak, kto i jak, ale też na Make Life Harder, ale tak mi to rozbawiło. Przeczytam to. Mm-hmm. To jest taki tweet.
Dobrze.
We współczesnym świecie lubię to, jak każdy mówi, że na nic nie ma czasu i pieniędzy, ale jest na bieżąco z 15 serialami na 6 platformach streamingowych.
Tak, tak, to jest piękna część też.
Pan, jak będziemy chcieli, to wypikujemy, jak nie, to pan Mateusz Babierz napisał.
Rozumiem, no to bardzo miło. Z jego strony trafił na pewno w sedno.
Bardzo mnie to rozbawił, tak. No, fajnie.
Prawda zawsze jest najśmieszniejsza.
Tak.
W każdym razie, no właśnie wracając do tego safe zone i możliwości opowiedzenia czegoś takiego, ja miałem taki problem, żeby powiedzieć również to tobie, że kurczę, ja tego chyba nie rozumiem.
To jest właśnie
I to jest...
No, jeszcze tylko przerwę, właśnie w kontekście tego. Moja praca w dużej mierze w takich dyskusjach polega na tym, żebyś ty nigdy nie bał się powiedzieć prawdziwej opinii. Mhm. Nawet jeżeli widzisz tę walkę, że mnie to kosztuje, żebym ja nie zareagował...
No jasne.
Po prostu nie rozumiem.
No tak.
Chodzi mi o to, że... Bo ja już emocjonalnie umiem sobie z tym poradzić, że tobie się nie spodoba coś, co jest dla mnie bliskie i ważne. I chciałbym, żebyś ty zawsze miał tę świadomość, że to uczucie, że mówisz, okej, no chciałbym, żeby mi się to podobało, ale mi się to nie podoba, here's why. No. A ja wtedy mówię, zresztą nawet tak trochę do czegoś takiego doszło po tym drugim odcinku, że ty mi powiedziałeś, ja nie rozumiem, dlaczego jest to, znaczy to był nawet długa wypowiedź. Oni tam poszli, ona ten, tu stała, tu ten, a ja mówię, okej, Radzinku, to tak, ten argument mogę ci wytłumaczyć jakby... jak to zazwyczaj działa w takich światach, no, tak jakby zaczynałem dyskusję na ten temat.
Na
próbowałem
pewno.
Ci dać...
Nie, zupełnie nie byłeś...
Rozumiem, dlaczego to ci się może nie podobać. Takie co?
Tak. To zdecydowanie jest, ale na przykład dzisiaj właśnie trochę myśląc o tym wczorajszym odcinku, bo ja wczoraj go obejrzałem, ten odcinek numer 3, który uznaje, no już teraz rozumiem, o co chodzi z tymi przewidywaniami, dlaczego to jest aż tak dobry serial. Natomiast pomyślałem sobie właśnie, że całkiem niezłą analogią jest analogia religijna. Że jeśli ty jesteś gorliwym wyznawcą jakiejś wiary, ja przychodzę i zaczynam ją kwestionować i mówić, o nie, no moment, ale jak to Bóg kocha ludzi? Przecież on zatopił cały świat i tylko Noe na arce przeżył. Jakby. W to wierzysz, prawda? No i jeśli ty zwątpisz po tym, tak, ale jeśli ty zwątpisz po tym, to możliwe, że ci zrobiłem przysługę, ale jeśli nie zwątpisz i jeszcze bardziej się ugruntujesz, to też ci zrobiłem przysługę, tak, więc nie powinienem cię hamować.
Dawid, jesteś pewien, że te chórki w poście powinny być w tym refrenie?
Tak.
I ja wtedy mówię, no, ale nie były zawsze? Jasne, że tak. Okej.
Tak, to jest ten case.
Nie,
właśnie.
No bo po prostu, wiesz, Dacia, musiałem zapytać.
Tak. Czyli pokocha mnie, spokojnie, daj mi czas, tak.
Zamiast przełóż.
Tak, przyzwyczaiłem się.
A masz wersję bez?
W każdym razie, więc super, że mamy zrozumienie w tym temacie, możemy sobie teraz bezpiecznie o tym porozmawiać. I ale powiem ci, że naprawdę miałem tak, że wczoraj, zaczynając oglądać ten trzeci odcinek, pomyślałem, okej, dobra, mamy 50% szans. To jest ten, bo ja chyba w normalnych warunkach nie wiem, czy po drugim odcinku dałbym szansę temu serialowi dalej, gdyby on mnie zostawił na tych emocjach. Ciekawe. Takiego niezrozumienia i na zasadzie, czym ci ludzie się zachwycają. I wydaje mi się, że to jest ogólny problem z naszą kulturą, że dzisiaj już tak wiele rzeczy walczy o naszą uwagę i tak wiele mamy doznań, że już trudno doprowadzić do sytuacji, w której coś jest światowym fenomenem. Dążę do tego, że absolutnie wydaje mi się, że jeśli już mamy taki moment, w którym jakiś element kultury jest tak szeroki jak ten serial, a zwróć uwagę, że my na przykład w ramach naszych odcinków rzadko kiedy dotykamy bieżących tematów,
tak.
Więc jeśli coś już tutaj złapało naszą uwagę, to musi być czymś dużym.
Myślę, że gdybym ja też nie był tak mocno związany
możliwe.
Z tym, to może nie żylibyśmy potrzeby, ale to podsyca trochę ten kontekst tego, że to istnieje.
Ale też dużo osób rzeczywiście już o tym mówi i fakt, że nie dość, że tak jest, że to trafia do tak szerokiego grona i ma taki rodzaj hype'u rozumianego jako wow, to jest fenomenalne, musisz to zobaczyć, to ja mam wrażenie, że w wielu przypadkach, i nie wiem jak masz ty i chcę cię o to zapytać, że to jest dla mnie taki rodzaj podświadomej, parszywej emocji, której nie lubię w sobie, że siadam na fotelu, zobaczymy.
Jasne. Oczywiście, że tak. W kontekście akurat tego serialu to jest wyłączone, bo ja mam tak silne swoje zdanie na temat gry, że cały hype, czy jego brak, to musi przejść moją weryfikację, prywatną. I to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, to jest excluded from the discussion. Ale generalnie mam tak, oczywiście. Ej, nie, no musisz to zobaczyć, to jest genialne. Ja mówię, od razu się zaczyna... Really?
Tak.
Zobaczymy, czy się Dawidowi spodoba.
Ja pamiętam ten moment z naszego podcastu, wielbiam go.
Entertain me!
To prawda.
No jasne, że tak jest. I to chyba takie czasy.
Kurczę, i teraz powiem ci, że ten temat jest tak ogromny, a z drugiej strony mam wrażenie, że to jest w ogóle taka rzecz, która... Ja trochę sam się o to nie podejrzewałem, że ona może dać tyle przeżyć i tyle emocji. I mam już... Nie?
Myślę, że...
Powątpiwasz?
Myślę, że... to się jakby dopiero zaczęło, nie?
O ty, naprawdę?
No nie, no...
Że to jest ogromne, no że tak. to co zobaczyliśmy do tej pory w tych trzech odcinkach, po tych trzech odcinkach to jest jeszcze maluteńko w relacji do tego, co nas czeka?
No.
Boże.
No i dopiero zaczęło.
To mógłby, ten trzeci odcinek mógłby być dla mnie jednym filmem i się skończyć i bym pomyślał, wow. Super, no, byłem na świetnym filmie.
Jest niesamowity.
Ale
to jest początek.
Już któryś raz
zauważyłem... Pierwsze miejsce.
Rozumiem. Fajnie, bardzo mi się podoba. Już któryś raz zauważyłem, że robisz taki rodzaj absolutnie nie negatywnej emocji, ale jednak, że to jest... Oh. Kiedy jest mowa o zombiakach w ogóle i o tym, jak ludzie mówią, że to jest film o zombiakach, cóż tam za tym stoi? O, właśnie to mieliśmy, dostaliśmy. O cóż tam chodzi, redaktorze?
No, mi tylko chodzi o to, że właśnie nie rozumiem tego, no może rozumiem. Po prostu mnie to drażni. Drażni mnie taki,
mnie boli.
Taki stosunek do gatunku, jakim jest zombiactwo, co w ogóle jest leksykalnie tragiczne.
No dobrze, dobrze. Posłuchajmy.
Ja po prostu temat nieumarłych albo żywych trupów.
Przepraszam.
Kocham. I choć trudne to były początki.
Tej miłości.
Tej miłości, ponieważ zaczęło się od
ona filmu... Ona ma swoją nazwę jakąś, nekrofilia?
Zaka Snydera. Nie, nie, to tutaj... To też tak. Mówiłem ci, że to był krótki moment.
O, cudowne.
I już.
To jest ten moment, kiedy...
Już naprawdę rzadko się ślinie na
w na podcaście, gdzie zaciera się ten żart.
Tak, to jest ten moment. To jest ten moment. Nie kiedy udajemy skrajnych prawicowców, tylko tak, właśnie tak, ten moment, kiedy żartujemy z nekrofilii.
Tak. To nie był żart z nekrofilii, to była rozmowa o nekrofilii. Właśnie to jest to, co kiedyś mówiłem, że... Miałem spięcie w komentarzu z kimś, kiedy rozmawialiśmy o wylewie, ja cię zapytałem, że jest bardzo duża różnica między przedmiotem żartu a tematem żartu, więc nie chcę w to teraz wchodzić, bo
jasne.
To godzina bym zajęła.
Przepraszam.
I oczywiście.
Po prostu temat nieumarłych i żywych trupów kocham. I... Ta miłość zaczęła się traumatycznie, też kolejny raz, ponieważ mój brat pokazał mi film Zaka Snydera, który był remake'iem takiego klasyka tego gatunku horroru, czy jakim są po prostu filmy o zombie, czyli Świt żywych trupów. Mhm. Ten remake był, z tego co pamiętam, świetny, chociaż w pierwszej scenie przestałem go oglądać, bo, znaczy nie w pierwszej, no tam w pierwszej takiej, powiedzmy, makabrycznej. Mm-hmm. Bo ta scena polega na tym, że taka dziewczynka, która jest mocno poszkodowana, ale jej to nie przeszkadza, jako że jest zombiakiem, no tam po prostu zjada większą część twarzy innego człowieka. I no jako tam 13-latek pewnie to się wydarzyło.
A to już spoko dojrzały, ukształtowany.
Jest dużo właśnie płaczu i ucieczki do pokoju, brak snu. Mój brat oczywiście też akurat tym razem tam się wzruszył tym i pomyślał, kurczę, bro, może przesadziłem, przepraszam, nie wiem, to jest tylko film. A ja mówię, no ale to jest przerażające, ona tutaj przyjdzie i mnie zje. Może byłem trochę młodszy, mam nadzieję. Ale wtedy, o dziwo, zaczęła się moja miłość do tego gatunku, do tego tematu. Obejrzałem mnóstwo filmów, najczęściej japońskich, koreańskich. Mhm. One bardzo lubiły tę tematykę i robiły często niskobudżetowe, no bo to nie jest też taki gatunek, na który się masowo chodzi. Mhm. Ale mnie zawsze ten temat intrygował. W ogóle jakikolwiek temat postapokalipsy, w jakimkolwiek wymiarze, nie tylko w jakiejś takiej zarazie, która zamienia ludzi w nieumarłych, którzy chcą zjadać innych ludzi. Ale w ogóle postapokaliptyczny świat, nie wiem, Book of Eli, nie wiem, czy pamiętasz taki film.
No.
On totalnie mnie zaskoczył. Denzel Washington żyje w takim świecie trochę falloutowym, trochę jak Mad Max. I to jest pięknie zrobiony film, bardzo taki cool. Znaczy, jakoś tak dobrze go wspominam, mimo że to chyba... Nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś taki gniot. Ale wiem, że była taka dyskusja, czy to jest dobre na pewno, czy nie. Ale ja obejrzałem i byłem zachwycony. Jakoś tak jest, dobrze to wspominam. No, więc jakby generalnie post-apo jest dla mnie ciekawym światem, bo podoba mi się generalnie w tym temacie wizja świata, w którym dotychczasowe wartości tracą znaczenie, nie? Dopóki,
tak.
W którym pieniądze nie mają znaczenia. Gdzie jest taki reset button, na zasadzie przetrwanie to jest znowu najważniejsza rzecz. Walczymy z naturą, ze światem, z innymi ludźmi o jak największy teren, o bezpieczeństwo, o zaufanie. I to mnie zawsze intryguje,
że te rzeczy się kształtują na nowo.
Tak.
I powiem ci, że ciekawe jest bardzo to, że do tej pory miałem tak, że kompletnie mnie to nie obchodziło, bo nie mogłem uwierzyć w zasadność takiego zabiegu, żeby ujawnić ludzką naturę. I chyba dopiero w ostatnim czasie zacząłem to odkrywać, łącznie z tym, że bardzo zarekomendowałeś mi mocno Metro 2033.
To teraz.
No i teraz właśnie niedawno byłem na Triangle of Sadness, na filmie, ach, o tym, ty tak, też byłeś tak, parę dni wcześniej. I to jest w dużej mierze to, o czym
też
mówimy,
reset,
prawda? Nowe rozdanie. Więc rozumiem dopiero teraz tę fascynację.
Natomiast co mnie boli zazwyczaj w podejściu ludzi do tych tematów, to właśnie to takie spłycenie tego wszystkiego do... No ale to o zombiakach, to mnie nie interesuje. No mać! W sensie...
Że to nie jest najważniejsze.
Na ostatnim miejscu jest o zombiakach.
Rozumiem.
To jest ważna historia, która ma swój cel i jeżeli byś tylko cymbale dał temu szansę, to zobaczysz, że to nie jest... No ja nie lubię zombiaków, ale chętnie zobaczę, bo wszyscy mówią o tym serialu. Nie oglądaj tego.
Ale rozumiem, ale jak ty moim zdaniem sam dobrze wytłumaczyłeś, dlaczego tak jest, bo właśnie często to były niskobudżetowe produkcje, w których w dużej mierze chodziło o to, żeby
uciec
przed
wziąkiem,
który zjada cię.
Slashery i tym pochodne. Jakby wiem, że popkultura tak jakby stworzyła, chociaż zaczęło się to jakoś bardzo poważnie, w sensie pierwszy film Świt żywych trupów, czy The Night of the Dead, przepraszam, Romero, no to nie były żarty. To było na serio. Mamy grupkę przetrwanych, przed ocalałych ludzi, którzy zamykają się w domu. No i teraz kto chce wyjść z domu? Bo na pewno się w tej grupie znajdzie jakiś kretyn, który będzie, ja wyjdę.
Nie wiadomo. Co złego może się stać?
Nie, no żartuję. Ale chodzi mi właśnie o to, że też rozumiem, dlaczego to jest spłycone. Poza tym później, ta rewolucja zombiacka...
Jak lubimy o niej mówić.
Pamiętamy. W dużym stopniu przyczynia się do tego, że zombiaki stały się bardzo rozrywkowym tematem. I ta rozwałka, nie wiem, jest taka seria jak na przykład Dead Rising, w której tak bardzo jest to humorystycznie podane, że jakby możesz, jesteś w supermarkecie i możesz budować swoje broni, na przykład możesz... nie wymyśliłbyś tylu sposobów, w jaki sposób możesz rozwalać po prostu hordy żywych trupów. Im bardziej kreatywny sposób wymyślisz, tym lepiej dla ciebie, nie? Więc stało się to taką darmową zabawą, bo zombie to nie człowiek, można sobie strzelać, można się pobawić.
Bezkarnie się.
Walking Dead zrobiło trochę dobrych rzeczy dla tego uniwersum. Komiks bardzo mocno, serial.
Ja nie oglądałem, bo zombiaki, wiadomo.
Natomiast faktycznie bardzo rzadko postrzegam The Last of Us jako reprezentanta tego gatunku, bo rzecz, o której ty się jeszcze dowiesz w kontekście tego serialu...
Możesz też powiedzieć państwu, tobie.
Mogę. I powiem. W świecie pełnym potworów fascynujące jest to, jak wielkim potworem staje się sam człowiek po prostu. I to jest fascynujące dla mnie w całym uniwersum The Last of Us. Jak bardzo ten humanizm i całe to osiągnięcia cywilizacji, moment, do którego doszliśmy, traci znaczenie w świetle takiego kataklizmu i co to znaczy być człowiekiem? Czy jest szansa na bycie, na życie na tych zasadach, na których świat funkcjonował przed tym, nie? I czy akty miłosierdzia, czy akty w tym nowym świecie słabości, czyli zaufanie komuś. Kto to ocenia jakby? Czy warto to robić? Czy przetrwanie jest najważniejszą rzeczą, na której nam powinno zależeć? Czy jednak zostanie człowiekiem powinno nią być? To jest super dyskusja.
Oh, wow.
I moim zdaniem ten serial...
Czyli to nie jest serial o zombiakach?
To uniwersum robi świetną pracę w tym temacie. Jakby... Do kiedy jesteśmy ludźmi? Do kiedy warto nim być?
Wow.
Super pytanie.
Pięknie. Tym bardziej, że tak naprawdę, czysto technicznie, ci ludzie nadal są ludźmi, zainfekowani, mówię, tym grzybem,
A to jest też ciekawy temat, no.
Okej, okay. no to widzisz, bo tak się zawsze zastanawiam. Znaczy, na
z tego, co mówi serial, być... absolutnie tak.
Że są ludźmi.
W sensie, no to też jest dyskusja. Ellie pyta Joela w pewnym momencie, czy to jest trudne zabić kogoś, mm-hmm. kogo znałeś, kto no. wiesz, że jest zamieniony, nie?
No tak.
W jednej z pierwszych. No i Joel odpowiada.
To prawda, czego już nie powiemy, jak odpowiada.
Sometimes.
No, w każdym razie...
Odpowiedziałem.
Co powiedziałeś?
Powiedziałem sometimes.
Oh my god, już to zacząłem mówić dalej. No dobrze, ale to nie jest nic jakiegoś takiego zdradzającego. To jest nasz podcast, to jest Bounce Back.
Pamiętajmy, że ja po drugim odcinku też nie byłem to pewien,
prawda.
Że...
To prawda.
Że ale, się cieszę, że to powstało.
Ale ty powiedziałeś, daj temu szansę, bo tam chodzi o coś więcej. Ja pomyślałem, okej, dobra, to szukam w takim razie... Nie zombiaków. O, jest tam coś rzeczywiście takiego, jak no, nie zombiaki. No,
trzeci odcinek to było niesamowite doświadczenie.
Ale wiele osób też właśnie na Facebooku.
To mnie fascynuje. A właśnie, wiesz co mnie fascynuje, bo ten wątek zgubiłem, a jeszcze chciałbym go, żeby wybrzmiał. Fascynuje mnie, że tak alternatywny temat, pokazanie takiej relacji i skupienie się na tym, na czym ten trzeci odcinek się skupia, zdobyło tak masowy...
To jest temat polityczny obecnie.
To jest niesamowite, ale chodzi mi o to, że to nie jest kino akcji, to jest bardzo wrażliwy, ciepły, tak. To jest odcinek, który opowiada,
nie,
a zwłaszcza w dzisiejszym...
Nie, czym.
Chodzi mi o to, że on jest bardzo taki gentle, on jest bardzo o emocjach, bardzo o uczuciach no,
oczywiście,
ludzi.
Oczywiście, bardzo jest intymny w dużej
właśnie
mierze.
O to mi chodzi, że takie kino... pobija rekordy ocen, recenzji. Czy my jako cywilizacja czasami jesteśmy w fajnym miejscu?
No, może.
Możemy się zachwycić,
że jesteśmy
po prostu
w fajnym
uczuciem?
Miejscu, bo ja też słyszałem bardzo wiele opinii o tym odcinku tak? Po drugiej stronie barykady. Ja cały czas czekam, aż minister edukacji obecnie panujący Czarnek
zakaże.
Powie, że o, co to jest, o, to właśnie tutaj to nie wolno. I no, tym bardziej myślę,
a
że...
A minister edukacji się zajmuje też tym, co się dzieje po 18 roku życia?
Co nie powinien się zajmować, się bardzo często zajmuje, więc to jego kompetencje są szerokie.
On do 18 roku życia panuje nad edukacją, czy też później?
Chodzi ci na przykład Ministerstwo Edukacji
Narodowej... To jest do 18 roku życia, więc... Się zastanawiam po prostu, czy on jakby ma jakąś jurysdykcję.
Czy teoretycznie jesteś jeszcze chyba w liceum po 18 roku życia?
Tak, jest.
A wiem to dlatego, że właśnie ostatnio czytałem taki artykuł o tym, że nawet w Krakowie, tak tradycyjnym mieście, wielu uczniów czeka do 18 roku życia, żeby walnąć papierek o wypisaniu się z religii właśnie w krakowskich szkołach. To oznacza, że muszą być w takim razie jeszcze w liceum.
No nie, ja pisałem maturę, jak byłem w X-Faktorze, a miałem 19 lat.
No to się tak akurat składa. Więc jeszcze powiedzmy ten rok może się wypowiedzieć. Nie wiem, czy się wypowie, ale jeśli ktoś jeszcze nie widział tego serialu, to myślę, że po tym odcinku naszym będzie chciał zobaczyć przynajmniej ten serial do trzeciego odcinka, żeby było ja wiem, o czym pan o czym panowie mówili.
Trzeci odcinek jest piękny. Oczywiście wydaje mi się, że jako konsekwencja dwóch pierwszych no, też nabiera tak. trochę mocy, ale sam w sobie jest po prostu niezwykle dobrze zrealizowaną
rzeczą. On mi też pokazuje, jakby mogło wyglądać opowiadanie, które jest zekranizowane. To też jest niezwykłe. Dobrze zrobione. Dobrze. Solidna rekomendacja, obejrzyjcie i jeśli ktoś widział, to niech napisze w komentarzach. Starajcie się, tak jak my się też staraliśmy, nie zdradzać za dużo tajemnic po to, żeby nie popsuć komuś innemu gry.
Bo to oczywiście, błagamy.
Serialu.
Gry
i serialu w sumie jedne i drugie. A teraz czas na nasze stałe cykle. Zapraszam w księgielni, też pojedziemy do innego światła, zupełnie innego, proszę bardzo.
Moi przodkowie użyźniali sobą dzieje. Dzieje się na nich pasły i rosły tłuste i obłe. Gdyby nie oni, nigdy nie powstałyby malownicze opowieści z dawnych diariuszy, o wojnach, które zbierały krwawe żniwo, o zarazach, które pustoszyły śląskie ziemie, o trupach, które ścieliły się gęsto. Kronikarze czasem byli łaskawi i zauważali istnienie mojej rodzinnej ostropy. Czasem znikaliśmy im z pola widzenia na długi czas. A gdy już na krótką chwilę zatrzymywali na nas wzrok, okazywali się surowi. Jak gdyby nie rozumieli, że z tej od niechcenia rzuconej garści słów będziemy musieli ulepić sobie dzieje. Nie rozumiał tego pisarz Anton Oskar Klausmann, który po pół wieku nieobecności na Śląsku w drodze do pobliskiego Gliwic w 1911 roku przejeżdżał przez Ostropę. Klausmann zlitował się nad nami, zauważył i łaskawie rzucił ochłap. Jedno zdanie. Ostropa ciągle paskudnie cuchnie, prawdę mówiąc znacznie obrzydliwiej. Tylko tyle zanotował. Może lepiej, gdyby już nas zmilczał.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie księgielni. Co za mina. Jakaś taka, widzisz, piszesz. Muzyka mi się skojarzyła z tym.
Z The Last of Us. Ty chciałem to osiągnąć. Fajnie. Tak, bo ta gitara jednak tam jest... To było specjalnie zrobione ze względu na to.
Ale nie, bo ja dopiero teraz sobie przypomniałem, jaka jest moja głęboko płytka. I ona też jest związana z The Last of Us.
Naprawdę? Czy zrobiliśmy ten sam numer? Jeszcze raz. I teraz...
Piątka, przyjacielu!
No, to taka nakreśliło. Co dzisiaj robisz?
Teścia.
Oh my god! W kontekście trzeciego odcinka. Myślałem bardziej, że nogi. Opowiadanie, które rzeczywiście zostało... Znaczy opowiadanie, no nie jest opowiadanie, ale opowiadanie o historii rodzinnej. Estetycznie odrzuciłeś mikrofon, bo nie będziesz rozmawiał w księgielni, dałeś mi tutaj pole. Opowiadanie, które rzeczywiście zostało nałożone na muzykę przywodzącą skojarzenia serialu, o którym dzisiaj mówiliśmy dużo. Zbigniew Rokita napisał kiedyś Kajś, opowieść o Górnym Śląsku.
Czyli gdzieś.
Kajś, czyli gdzieś, dokładnie. Otóż to właściwie, przepraszam za ten anglicyzm. I Zbigniew Rokita otrzymał nagrodę Nike za tą książkę, więc to jest super. I ja dlatego ją przeczytałem. Dostałem ją od mojego cudownego brata Andrzeja, który wiedział, że właśnie wtedy, kiedy ta książka dostała tę nagrodę, to zniknęła z księgarni, bo chyba nikt nie przewidział, że zainteresowanie nią może być tak ogromne i mój brat gdzieś tam jakimiś konszachtami zdobył tę książkę dla mnie. Ona długo leżała u mnie, nie doceniawszy tego poświęcenia, ale już w końcu ją przeczytałem, to wsiąknąłem bez reszty. Jeśli komuś podoba się taki rodzaj historycznej trochę narracji, która ma nałożone na wielkie wydarzenia historyczne historię, niesamowitą historię rodziny głównego bohatera, głównego autora, jedynego autora z skądinąd bardzo sympatycznego człowieka, to bardzo, bardzo polecam. I jeśli ktoś potrzebuje takiej rekomendacji, ale ja jej nie otrzymałem, a potem otrzymałem coś bardzo dużego, to polecam przeczytanie tej książki do samego końca. O to tylko tak powiem. To jest bardzo mocna książka w rzeczywistości. Jest to piękna książka. Sam wiesz, że kochamy Śląsk całym sercem.
Kiedyś był taką stałą częścią naszego programu.
To prawda.
Ja?
A potem Oleczek twój z twojego zespołu wielokrotnie nam mówił, co myśli o naszym Godoju po Śląsku. Tak. I
potem nawet jakieś groźby chyba były.
Tak, groźby. To są, myślę, że część z nich była karalnych. Nawet. Dużo się też nauczyliśmy słów dzięki temu. Nowych, których nie znaliśmy.
Tak.
Ale Oleczka pozdrawiamy i przytulamy do serduszka z pełną miłością. Ale Oleczek pięknie Godu po Śląsku. W każdym razie Zbigniew Rokita, Kajś, tyle powiem o tej książce, jest rewelacyjna. To jest jedna z najlepszych książek w języku polskim, którą przeczytałem. Duży hype trochę jak przed serialem, ale zobaczmy.
Jestem bardzo zaintrygowany i chętny, żeby to przeczytać, chociaż teraz czytam tę kobyłę, którą widziałeś, czyli Małe życie.
Druga część Małego Księdza. Kojarzę. Dobrze. Zobaczmy w takim razie, co słychać w kolejnym cyklu, przepraszam?
Tak, no dobra, to najpierw możemy posłuchać.
Dobrze.
Coś
chciałeś zrobić?
Chciałem powiedzieć po prostu o tym, czego posłucham w głęboko płytkiej.
A, dobrze. Cóż nam dzisiaj zaoferujesz tutaj, w tej uczcie muzycznej tym razem?
Jako, że właśnie silną inspiracją, no i tematem dzisiejszego odcinka było uniwersum The Last of Us, a The Last of Us, co na szczęście ma odzwierciedlenie też w ekranizacji, ma... Mogłeś się tego nie spodziewać, w sensie możesz tego nie wiedzieć o grze, ale w grze również jest parę bardzo mocnych muzycznych momentów.
Wow.
Tym bardziej w drugiej części, może nie pamiętam, czy w jedynce było aż tak tego dużo, czy w ogóle było. Wydaje mi się, że mogło być. Mm-hmm. Natomiast w dwójce jest to wykorzystane parę razy i jest to przepotężne. Mam jedno z najpiękniejszych doświadczeń właśnie w trakcie drugiej części, kiedy moja dziewczyna spała, ja grałem sobie w drugą część The Last of Us i wstała,
oszukała cię.
Oszukałem, no nie, i... To jest swój ulubiony film.
Tak, jeśli ktoś go nie zna, to może zostawię w komentarzu.
Tak, chociaż to jest druga.
Ale no, dobrze, no ale
mam nadzieję, że coś dobrze skończyło. Ale jest to to wstała, to jest.
Możecie kulturowe referencja. Tak.
Natomiast i ona sobie spała, jakaś taka popołudniowa drzemka po pracy.
Ale miałem dopływ powietrza, tak, wszystko było okej.
Tak, nic nie zrobiłem. I ona sobie spała, a ja grałem w grę.
A jaką?
Nie Tomb Raider. Nagrałem teraz do was Part 2. Mm-hmm. To było w chwilę po premierze chyba tej gry, czyli jakiś czas temu. Jest taki moment w tej grze, w którym... Nie będę mówił kto, jak, dlaczego. Po prostu jest moment, kiedy ktoś chwyta za gitarę i gra ten oto utwór. I gra go w takiej wersji, że właśnie wstała moja dziewczyna i przyszła do salonu, mówiąc, że o wow, ale to jest piękne. A ja już wtedy byłem w stanie na zasadzie, że łzy mi płyną po policzku i patrzę na to i mówię, o Jezu, jak super, że wstałaś, patrz, to jest... Ja pierdzielę, to są geniusze, w sensie to jest najpiękniejszy moment w doświadczeniu takim growym, jeden z najpiękniejszych, jaki przeżyłem. I właśnie ten twór. Próbowałem to zrobić tak, jak to jest wykonane w grze, ale nie działało to za dobrze, więc zrobiłem trochę swoją wersję. Natomiast jest to przyjemna niespodzianka, bo nie jest to utwór jakby anonimowy. To jest dość znany utwór i on się pojawia w tej grze w przepięknym kontekście.
Dobrze, poprosimy. Taśmę profesjonalną.
No, źle odpowiem. Nie trafiłem.
Nie trafił w klawisz. We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Please, on me.
Fajna wersja.
Niesamowita.
Cieplutka, przyjemna.
Myślę, że mamy do czynienia z takim momentem, w którym mój Borys, dzięki tobie, dowie się, co to jest cover utworu. Dlatego, że my, oryginał, ćwiczymy od jakiegoś tygodnia na pianinie, który jest w ogóle w chory... Tak, bo on jest w tempie 165, jest makabrycznie hardkorowy. I to bardzo nas śmieszy. Jeszcze Borys widział teledysk zespołu Aha, który jest...
Take On Me.
Take On Me, oczywiście. Aha. No mówiłem, to potwierdzasz. Który jest częściowo rysowany, co wiesz, dla dziecka tak. To jest...
Ta animacja w tamtych czasach, wow, niesamowite.
Tak, to nadal robi ogromne wrażenie. A twoja aranżacja jest w kompletnie innym klimacie. Takiego właśnie sobie wyobrażam gitarowego, ogniskowego popisu, który... po którym wszystkie dziewczyny dosłownie miękną im.
Ja lubię tę wersję. Tak. Ta wersja jest cieplutka, taka kołderkowa i wzruszająca, natomiast no...
Tam też była taka wolniejsza.
Tamta wersja jest tylko z gitarą,
wow.
Ale z pięknym takim palcowanym motywem jakby. No jest łamiąca serce. No i jakby świadomość, że ona nie miała prawa słyszeć tej piosenki. Mm. Więc to, w jakim kontekście ją poznała, co troszeczkę zdradza. No wiesz, w tym świecie muzyka już funkcjonuje tylko jako takie wspomnienie i przekazywanie właśnie przy ognisku, ej, znam taką piosenkę ze Starego Świata, musisz ją poznać, polubisz ją. I ona poznała w takim kontekście utwór i go śpiewa znowu dla kogoś. Mm-hmm. I ten ktoś mówi, wow, piękna piosenka. A on mówi, no, śmieszna taka.
Niesamowite.
Wtedy się jej nauczyłam.
Wow, piękne doświadczenie.
A w ogóle dla mnie też jest bardzo wzruszający taki moment, jako kogoś, kto kocha muzykę, w sensie ją tworzyć i pisać piosenki, no to w tym świecie postapokaliptycznym, kiedy ten świat ociera się o taki normalny świat, mm-hmm. właśnie wspominając utwory, zespoły, czy jakieś wydarzenia, które nie mają prawa już mieć miejsca, takie, których jedynym celem jest to, żeby człowiekowi było fajniej. Mm-hmm. Bo w tym świecie już rzadko się to dzieje. No, nie mamy tego komfortu, żeby sobie pozwolić na to, żeby się dobrze bawić, bo generalnie wszystko chce nas zjeść albo zabić. Więc musimy przetrwać, nie? Cały świat jest dinozaurem! Taki poczułem ochotę na wykrzyknik. Ale w tych momentach, kiedy... To mnie mega wzrusza, kiedy jakaś piosenka zmienia swój totalny kontekst właśnie przez to, że ktoś śpiewa w świecie, który nie istnieje. No. A drugą część... Kurde, nie mogę tak dużo zdradzać.
Nie możesz.
Ale jest jeszcze jedna piosenka, którą śpiewałem na koncertach właśnie z drugiej części The Last of Us. To jest piosenka Future Days z zespołu Pearl Jam. Ona też się pojawia w tej grze.
Ale to wysoki budżet był w takim razie na te...
Akurat Pearl Jam jakoś sympatyzował z twórcami, więc... W ogóle w grze możesz znaleźć plakaty Pearl Jamu i w ogóle. No bo Eddie Vedder jest fajny, więc on rozumie, że to mu pomaga.
No tak, tak. Zwłaszcza dotrzeć do nowego targetu.
Tak, nie wiem, jak mieli relacje, ale zakładam, że jeżeli się gra, jest piosenka w tej grze, to mogli to zrobić.
Pewnie tak. Ale niezwykłe doświadczenie i to jest taka rzecz, którą za chwileczkę na pewno Borysowi puszczę, a druga sprawa jest taka, że sam będę wracał do tego, bo jest to piękne wykonanie czegoś, co w normalnych warunkach powiedziałbym, że samo wykonanie tego, skawerowanie tego w takiej samej tonacji, tempie i tak dalej, to jest już świętokradztwo, bo to jest jedne słuszne wykonanie.
Tak.
Zupełnie nie mam tutaj takiej emocji. To jest kolejny kontekst, nowe życie dla tego tworu.
Ja mimo wszystko starałem się tam nie przesadzać i po prostu zrobić to tak godnie, ale prosto. W sensie po prostu sypnąć dawci troszeczkę do kociołka, nie? Ale po prostu zrobić to tak jak właśnie bym to zrobił, kiedy jest spokojny wieczór, nic nam nie zagraża, jesteśmy w lesie. Jest, ale jest cieplejszy wieczór, poza tym siedzimy wokół ogniska. I ja mówię, o kurczę, ja chyba umiem zagrać jeszcze ten numer. Ej, mogę wam zagrać? No jasne. I tak zjedliśmy za dużo soplówki. Nie możemy spać. No wieczór tak działa. I ja mówię wtedy, dodajcie mi mikrofon.
Ale tu nie ma prądu.
No to nie zagram, dobranoc. Do namiotu.
Niesamowite. Piękne. No zrobiłeś fenomenalną robotę. Wpadliśmy my do twojego kociołka, widzisz. Z całą ludzkością. Tak jak Obelix wpadł do kociołka z magicznym nabojem, tak my wpadliśmy do tego kociołka, z którego ty tak od czasu bierzesz taką garstkę i tak podsypiesz, tak, David.
Lubię, jak szepczesz.
Trzeci odcinek, jeszcze raz
mam... Aaaa, ty...